Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Jak myślicie, od czego zaczniemy? Głośniej. Od powtórki, oczywiście. Przez dwa ostatnie spotkania mówiliśmy o relacji, o związku między wiarą i uczynkami. I wspólnie doszliśmy do takich czterech podstawowych wniosków. Po pierwsze, zbawienie otrzymujemy tylko i wyłącznie przez wiarę. Nic musimy własnymi wysiłkami, uczynkami do tego dodawać. Ale, jak już uwierzymy z głębokości naszego serca, to ludzie na pewno zobaczą, że coś w naszym życiu się stało. Zobaczą, bo za prawdziwą wiarą serca idą uczynki. Jeżeli ludzie nie widzą żadnej zmiany, nie ma żadnych uczynków, to znaczy, że nasza wiara jest tylko pustą deklaracją, zatrzymała się na sferze umysłu, nie doszła nigdy do serca, a to znaczy, że z tą pewnością zbawienia możemy mieć pewien problem. Po trzecie, uczynki, które wyrażają naszą wiarę, to nie są te literalne uczynki wynikające z zakonu, a to dlatego, że zakon jest całym systemem praw, przepisów, ale i obrzędów, które Pan Bóg, jak pamiętamy, dał tylko i wyłącznie do przestrzegania narodowi izraelskiemu. Aczkolwiek, tutaj dodam, nasze uczynki na pewno nie mogą być rozbieżne z prawem moralnym, które jest opisane, jest zawarte w zakonie. I wreszcie czwarty wniosek. Bóg, dając zakon, wiedział, że to nie poprzez wypełnianie przepisów zakonu będziemy zbawieni. To nie miała być droga dla ludzi do osiągnięcia sprawiedliwości. No właśnie, jeżeli dając zakon, Pan Bóg wiedział, że to nie On jest drogą dla nas do uzyskania zbawienia, to pojawia się pytanie, w jakim celu Pan Bóg dał nam ten zakon? I na to właśnie pytanie spróbujemy sobie przez dzisiejszy wieczór odpowiedzieć. Po pierwsze, Pan Bóg, dając zakon, miał konkretny cel, a jak zobaczymy, tych celów będzie kilka. Po pierwsze, zakon miał wskazywać ludziom na ich grzeszny stan. Miał pokazywać, jak bardzo nasze własne czyny, nasze usiłowania odbiegają od Bożych standardów, od Bożych wymagań. I w liście do Rzymian apostoł Paweł, konkretnie w trzecim rozdziale, wersety 19-20, mówi tak. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Zauważmy, że apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie. Z uczynków zakonu nie będzie przed Bogiem usprawiedliwiony żaden człowiek. To znaczy, że nikomu z ludzi, nikomu z normalnych ludzi nigdy nie uda się w pełni wykonać, wypełnić wszystkich przepisów zakonu. Ale w tym samym fragmencie, oprócz tego mogłoby się wydawać takiego negatywnego stwierdzenia, Paweł podaje również rzeczywisty cel nadania zakonu. A brzmi on tak, aby świat cały podlegał sądowi Bożemu i przez zakon jest poznanie grzechu. Widzimy więc, że zakon nigdy w oczach Boga nie miał być tą drogą prowadzącą nas, ludzi, do uzyskania w Jego oczach sprawiedliwości. On miał tylko pokazywać, że nasze czyny, patrząc przez pryzmat Bożych wymagań, czyli przez pryzmat zakonu, tak naprawdę nie osiągają tego poziomu Bożej sprawiedliwości. Poprzez zakon ludzie mieli poznać, czym w oczach Pana Boga jest grzech. A to znaczy, że od momentu nadania zakonu żaden człowiek nie może mieć wymówki, że nie wie, że jest grzeszny i że czyniąc grzechy będzie podlegał pod Boży sąd. W takim razie pojawia się pytanie, jeżeli dopiero od nadania zakonu człowiek dokładnie wiedział, czym jest grzech, bo tak tutaj pisze o tym apostoł Paweł, to co z ludźmi, którzy żyli przed nadaniem zakonu? Pamiętamy, że kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to dał mu tylko jeden rozkaz. I tak w pierwszej księdze Mojżeszowej, drugi rozdział, wersety 16 do 17 czytamy. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Jak wiemy, Adam i Ewa nie spełnili tego rozkazu, stali się nieposłuszni i za karę zostali wygnani z ogrodu Eden. Okazuje się, że Biblia ani raz nie wspomina o tym, aby w tym czasie takim przejściowym, czyli między ogrodem Eden a dniem, w którym Pan Bóg nadał ludziom zakon, Biblia ani razu nie wspomina, żeby Pan Bóg dał ludziom jakieś inne nakazy, przepisy, czy wręcz wskazówki, w jaki sposób mają ludzie żyć. Nigdy nie powiedział dosłownie, które czyny są grzeszne, a które czyny są w jego oczach sprawiedliwe. A mimo to, jeżeli będziemy uważnie czytali Stary Testament, zwłaszcza te pierwsze księgi mojżeszowe, to zauważymy, że Pan Bóg oceniał tych ludzi żyjących w tym przejściowym czasie i o jednych mówił, że żyją sprawiedliwym życiem, tak na przykład powiedział o Noem, a o innych, a zwłaszcza o ludziach żyjących współcześnie z Noem, mówił, że żyją tak złym życiem, że będzie musiał ich ukarać. Jak pamiętamy, kara dla tych ludzi była bardzo drastyczna. Pamiętacie, co to była za kara? To był potop. Wszyscy musieli zginąć w wodach potopu. A więc cały czas pojawia się to pytanie, skąd ci ludzie żyjący tak naprawdę, jeżeli dobrze liczymy wszystkie fakty, całą chronologię biblijną Starego Testamentu, skąd ci ludzie żyjący prawie przez 2500 lat między rajem a nadaniem zakonu, skąd oni mieli wiedzieć, co jest grzechem, a co nie jest grzechem, co jest dobre, a co nie jest dobre. I to będzie dla was takie pierwsze zadanko. Spróbujcie 2-3 minutki zastanowić się, może nawet możecie się wczuć w tych ludzi i odpowiedzcie na pytanie, może akurat będziecie mieli taki pomysł, skąd ludzie w tamtych czasach mieli wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Czas start. Każda z grup dotknęła tematu, właściwie dotknęła sedna odpowiedzi i co kolejna odpowiedź to była bardziej doprecyzowana. Tak naprawdę odpowiedź tkwi w tym pierwszym rozkazie. Rzeczywiście Pan Bóg powiedział, aby ludzie nie zrywali owocu z drzewa poznania dobra i zła. A kiedy ludzie już zerwali ten owoc, to Pan Bóg powiedział tak. Oto człowiek stał się taki jak my. Zna dobro i zło. Od tego momentu, kiedy ludzie zjedli ten owoc dobra i zła, poznali, czym jest zło. Wcześniej, kiedy żyli w ogrodzie Eden, tam nie było zła. Ludzie nawet nie wiedzieli, co to jest zło. Pan Bóg wszystko, co stworzył, było dobre. Ale my jako ludzie postanowiliśmy zdobyć tą wiedzę. Chcieliśmy być takimi jak Pan Bóg. Doświadczyliśmy zła, a więc już rzeczywiście w naszym sercu coś powstało. My to nazywamy głosem, takim wewnętrznym głosem sumienia. I od tego momentu ludzie, nawet nie znając Bożego zakonu, ale mając to sumienie, oni czuli, co jest dobre, a co jest złe. Jeżeli my jako ludzie robiliśmy coś złego, to znaczy, że to był nasz świadomy wybór. Dlatego, że Pan Bóg dał nam również od samego początku wolną wolę. A więc ludzie żyjący w tym czasie między Ogrodem Eden a nadaniem zakonu Mojżesza, wykonując czy tam dokonując błędnych, złych wyborów, robili to świadomie, wbrew wewnętrznemu głosowi sumienia i w rzeczywistości podlegali osądowi. Pan Bóg mógł powiedzieć, że ci ludzie żyją tak źle, że muszę ich ukarać. Natomiast po to Pan Bóg dał zakon, aby ludzie już nie mieli żadnej wymówki, aby nie mogli się usprawiedliwiać przed Panem Bogiem, że być może oni nie słyszą dokładnie tego głosu sumienia. Po to był zakon, aby uświadomić ludziom, że mają grzeszną naturę, że są grzeszni, a ich grzeszne czyny podlegają Bożemu osądowi. Po drugie, Pan Bóg dał zakon, aby pokazać nam, że naszymi własnymi wysiłkami nie jesteśmy w stanie osiągnąć poziomu wymaganego sprawiedliwości. Nigdy nie spełnimy Bożych standardów poprzez tylko i wyłącznie nasze własne wysiłki. Z reguły jest tak, że jako ludzie to mamy taką tendencję, aby być niezależni i samowystarczalni, prawda? I jakoś tak trudno nam się pogodzić z tym, że w pewnych dziedzinach, a konkretnie jeśli chodzi o nasze zbawienie, to jesteśmy całkowicie skazani na Bożą łaskę i miłosierdzie. Dlatego kiedy ludzie dowiadują się, po pierwsze, że są grzeszni, a w drugim kroku jak słyszą, że zapłatą za grzech jest śmierć, to w takim pierwszym odruchu próbują coś z tym fantem zrobić. Próbują sami zapracować na swoje zbawienie. Jeżeli odkrywamy tą całą długą listę naszych grzechów, to próbujemy zapłacić za te grzechy poprzez tak zwane dobre uczynki. Czyli mówiąc inaczej, próbujemy sami zapracować na to, aby być poczytanym przez Pana Boga jako sprawiedliwi. I dokładnie w ten sam sposób zareagowali Żydzi, przede wszystkim religijni Żydzi, kiedy otrzymali zakon. W liście do Rzymian, 10 rozdział, 3 werset, Paweł pisze tak o swoich rodakach. Bo nie uznając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Zauważmy, że kiedy Izraelici próbowali na własny sposób jakby zapracować na usprawiedliwienie, to tym samym nie podporządkowali się usprawiedliwieniu, które pochodzi od Pana Boga. A powodem takiego zachowania jest to, że my jako ludzie jesteśmy tak naprawdę pyszni. Uważamy, że sami jesteśmy w stanie zapracować na usprawiedliwienie, zamiast w pokorze oczekiwać na dar z łaski poprzez wiarę. Tylko że w praktyce okazuje się, że kiedy ludzie próbują sami stać się dobrymi ludźmi, nawet tak ze szczerego serca, to im bardziej próbują być dobrymi, tym bardziej odkrywają, że w efekcie najczęściej wychodzi coś całkiem odwrotnego niż oni zamierzali. I na przykład takie dylematy, o których teraz mówimy, przeżywał apostoł Paweł. I on opisał te swoje rozważania na temat tego, jak sam kiedyś próbował być dobrym człowiekiem, wypełniając wszystkie przepisy zakonu. I Paweł w liście do Rzymian, 7 rozdział, wersety 18-21, mówi tak. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Znajduję tedy w sobie zakon, czyli prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Zauważmy, że Paweł pisze te słowa z perspektywy człowieka, który całym sercem, całym wręcz swoim umysłem zgadza się z tym, że zakon, czyli Boże prawo, jest dobry. On zgadza się z każdym przykazaniem. Ale odkrywa, że im bardziej próbuje przestrzegać wszystkie przepisy zakonu, tym bardziej odkrywa, że jest całkowicie bezradny i bezsilny. I właściwie jego rozważania pięknie podsumowuje ostatnie zdanie tego fragmentu. Paweł mówi tak. Znajduję wtedy w sobie zakon, czyli prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Innymi słowy, Paweł mówi tak. Człowiek odkrywa dopiero wtedy, jak bardzo jest zły, kiedy zacznie naprawdę próbować być dobrym człowiekiem. I myślę, że kiedy tak myślimy o tych rozważaniach Pawła, to na pewno każdemu z nas się przypominają takie sytuacje z naszego życia, w których wiedzieliśmy, co jest dobre, próbowaliśmy to dobrze czynić, a w efekcie wszystko wyszło, tak jak powiedziałem wcześniej, absolutnie odwrotnie od naszego zamierzenia. I na pewno wielu z was ma wiele świadectw na ten temat. Dlatego to jest wasza druga grupka, drugie zadanie. Zastanówcie się, przypomnijcie sobie takie sytuacje, w których wiedzieliście, co należy zrobić dobrze, wiedzieliście, jak należy to zrobić, próbowaliście to robić, a w efekcie wszystko spełzło na niczym. I to macie całe 10 minut. Aż mi przykro przerywać, zwłaszcza Panu Bogusławowi, ale pewnie słuchając swoich własnych opowiadań, zgodzicie się z tym, że mając grzeszną naturę, nawet w sytuacjach, w których naprawdę chcemy czynić dobrze, to zdarza nam się w wielu przypadkach, że to nam się po prostu nie udaje. I to jest właśnie drugi cel, drugi powód, dla którego Pan Bóg nam dał zakon. Chciał pokazać, abyśmy w pokorze stwierdzili, że poprzez własne wysiłki nigdy nie osiągniemy poziomu Bożych standardów. Nikt nie był w stanie literalnie przez całe swoje życie ani razu nie zgrzeszyć. To pokazywało, że aby być z Bogiem, potrzebujemy prawdziwego zbawienia, wybawienia, uratowania od tej, wydawałoby się, wręcz niewoli zakonu. Poprzez zakon ludzie powinni zdać sobie sprawę, że potrzebują Bożej łaski i miłosierdzia. I ta łaska i miłosierdzie objawione zostały w trzecim celu. Poprzez zakon Pan Bóg od samego początku zapowiadał, że ześle na świat specjalną osobę, Zbawiciela, poprzez którego ta sprawiedliwość dla ludzi będzie dostępna. I zakon czynił to na dwa sposoby. W bezpośrednich słowach proroczych, gdzie zakon zapisany w Bożym Słowie przepowiadał przyjście Mesjasza, Zbawiciela, a także w sposób pośredni poprzez różne symbole i obrzędy zawarte w zakonie, a zwłaszcza poprzez cały system ofiar składanych za grzechy. I taki przykład bezpośredniego proroctwa o przysłaniu przez Pana Boga na świat Zbawiciela znajdziemy w 5 Księdze Mojżeszowej, 18 rozdział, wersety 18 do 19. I Pan Bóg w tych słowach mówi do Mojżesza. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Pan Bóg już do Mojżesza powiedział, że w przyszłości pośle kogoś, kto będzie tak blisko jego, czyli Boga, jak był Mojżesz. I to właśnie przez jego usta będzie przemawiał do ludzi, a ktokolwiek będzie nieposłuszny tym słowom, ten będzie podlegał pod sąd. I na przestrzeni wieków, przez cały Stary Testament, Żydzi dokładnie wiedzieli, że te słowa są słowami proroczymi, przepowiadającymi nadejście Mesjasza. I w Dziejach Apostolskich, w 3 rozdziale, Piotr cytuje właśnie te słowa z 5 Księgi Mojżeszowej i odnosi je do Jezusa, wskazując, że ten Zbawiciel, ten Mesjasz zapowiedziany już w czasach Mojżesza, tym Zbawicielem jest właśnie Pan Jezus Chrystus. I Piotr mówi tak. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Wam to Bóg, najpierw wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Wam to Bóg najpierw wzbudziwszy syna swego. Kto miał być tym prorokiem, takim jak Mojżesz, który miał mówić Boże słowa, o którym czytaliśmy w Piątej Księdze Mojżeszowej? Kto? Syn Boży. My wiemy, że chodzi o Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc zakon przepowiadał w bezpośrednim proroctwie przyjście na świat Zbawiciela, ale również zakon wskazywał to w sposób pośredni poprzez symbole i obrzędy zakonu. Tak jak powiedziałem wcześniej, przede wszystkim poprzez system ofiarniczy, przez ofiary składane za grzechy. I tak na przykład w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, znajdziemy opis ostatniej nocy przed wyprowadzeniem Izraelitów z Egiptu. I wtedy Pan Bóg kazał każdej rodzinie izraelskiej, aby zabiła jednorocznego baranka bez skazy, aby ta rodzina w pośpiechu zjadła mięso tego baranka, a jego krwią, aby pomazała nadproża i od drzwia domów. I podczas tej nocy Pan Bóg planował za karę zabić wszystkich pierworodnych synów Egipcjan. A śmierć miała ominąć tylko i wyłącznie te domostwa, na których widoczna była krew tego nieskazitelnego baranka. I na pamiątkę tego wydarzenia Pan Bóg nakazał Izraelitom każdego roku obchodzić święto Paschy. I właśnie podczas tego święta Izraelici mieli zabijać baranka bez skazy, a jego krwią mieli pomazywać drzwi. Ta krew miała wskazywać na to, że właśnie tylko wyłącznie poprzez nią możliwe było uchronienie Izraelitów od śmierci. I dokładnie to, co się stało w tą wspaniałą noc Paschy, w nocy, kiedy naród izraelski był wyprowadzany z Egiptu, to, co się stało z tym barankiem, dokładnie wskazywało właśnie na Jezusa Chrystusa, który, jak później powiemy, był tym barankiem bez skazy i dokładnie oddał swoje życie, przelał swoją krew właśnie w święto Paschy. Tak samo również cały system ofiar za grzech wskazywał na przyjście Zbawiciela, który poprzez śmierć i przelanie swojej krwi miał uzyskać usprawiedliwienie od grzechów dla wszystkich ludzi. Przynajmniej te osoby, które były na kursie Alfa, pewnie pamiętają, że w Starym Testamencie, jeżeli ktoś coś przeskrobał, popełnił grzech, to musiał wziąć jakieś zwierzę, to mógł być kozioł, wół, ale najczęściej baranek. Co więcej, to zwierzę miało być bez skazy. To miał być baranek bez skazy. I ten Izraelita musiał zaprowadzić tego baranka do świątyni, położyć swoją rękę na głowie tego baranka, wyznać swój grzech i to symbolizowało przejście grzechu na to zwierzę. I niestety, ale musiał to zwierzę zabić. Musiała być przelana krew, bo tylko krew, akurat w tym przypadku tego baranka, w jakiś sposób przykrywała grzechy Izraelitów i tylko poprzez śmierć tego zwierzęcia ten grzesznik mógł odzyskać utraconą wcześniej relację z Panem Bogiem. I ten cały system ofiarniczy również w sposób pośredni wskazywał na to, co stało się na krzyżu, na tą krew, którą Pan Jezus musiał na krzyżu przelać za nasze grzechy. I dlatego Jan Chrzciciel, kiedy po raz pierwszy przedstawiał ludowi izraelskiemu Jezusa, to powiedział tak. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I przez porównanie Jezusa do tego baranka, Izraelici mieli rozpoznać właśnie w osobie Jezusa, tego przepowiedzianego, czy poprzez tego baranka na święcie przygotowanego, zabijanego na święto Paschy, czy poprzez cały system ofiarniczy, mieli właśnie rozpoznać obiecanego Zbawiciela. I ten cel zakonu tym celu zakonu pisze Paweł w liście do Galacjan w 3 rozdziale, wersety 22-24. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. To greckie słowo, które tutaj tłumaczymy jako przewodnik, to dosłownie oznaczało starszego niewolnika w domu zamożnego człowieka. Zadaniem tego niewolnika było danie pierwszych nauk dzieciom tego zamożnego człowieka, a potem miał on odprowadzić te dzieci, tak wstępnie wyedukowane, do właściwej szkoły i przekazać w ręce właściwego nauczyciela. I dokładnie w ten sam sposób, w tym samym celu był nadany zakon. On miał dać Izraelowi podstawy nauki o Bożych wymaganiach, o Bożej sprawiedliwości, a potem miał przyprowadzić Izraelitów do stóp Pana Jezusa, jako tego właściwego nauczyciela, i od niego Izraelici mieli dowiedzieć się o tym prawdziwym usprawiedliwieniu, które, jak wiemy, zawsze wynika z łaski przez wiarę, już bez konieczności przestrzegania uczynków zakonu. I tak jak zadanie tego niewolnika kończyło się w momencie, kiedy on przekazywał te wstępnie wyedukowane przez niego dzieci właściwemu nauczycielowi, tak i zakon został wypełniony w momencie, kiedy Żydzi rozpoznali w Jezusie swojego Zbawiciela, kiedy zobaczyli, co On zrobił na krzyżu i uwierzyli w Niego i poprzez to mogli otrzymać usprawiedliwienie. Tak więc trzecim celem nadania zakonu przez Pana Boga było od razu zapowiedzenie przyjścia na świat Zbawiciela, poprzez którego możliwe będzie uzyskanie przebaczenia grzechów i uzyskanie usprawiedliwienia. Po czwarte, zakon został nadany po to, aby oddzielić naród izraelski od innych narodów, tak aby ten naród mógł być światłością dla wszystkich narodów pogańskich. I w liście do Galacjan, w 3 rozdziale, w wersecie 23, czytamy tak. Byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Pan Bóg dał Izraelowi zakon, aby właśnie oddzielić go od innych narodów, poprzez całkowicie odmienne i różne nakazy przez przepisy i obrzędy. I Paweł pisze, że wręcz Izrael był jakby zamknięty i trzymany pod strażą tego zakonu w jakimś konkretnie wybranym przez Pana Boga celu. I o tym celu czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, w 9 wersecie. Oto lud, który mieszka na osobności i między narody się nie zalicza. Takim pierwotnym, doskonałym planem dla Izraela było to, aby mieszkali oni na osobności, całkowicie odróżniając się od wszystkich innych okolicznych narodów. Taki był pierwotny, doskonały plan dla Izraela. Ale nawet nieposłuszeństwo Izraela, które, jak wiemy, spowodowało, że Izraelici zostali jednak za karę rozproszeni po wszystkich okolicznych narodach, to nawet to nieposłuszeństwo jakby nie zniwelowało tego Bożego celu i Pan Bóg cały czas nakazywał Izraelitom, aby nie zaliczali się między inne narody. Jeżeli choć trochę znamy historię Izraela, to wiemy, że przez prawie 1900 lat, przez 19 stuleci wygnania Izraela, czyli aż do połowy XX wieku, oni dokładnie ten cel realizowali. Żydzi nigdy w pełni nie zasymilowali się z tymi narodami, pośród których żyli. Oni zawsze stanowili takie odrębne enklawy. Każdy wiedział, że osoba, która przechodzi, jest Żydem. Że osiedle, w które na przykład ktoś wjeżdża, to osiedle żydowskie. A ludzie rozpoznawali to, dlatego że Izraelici byli odmienni. Oni zawsze zachowywali swoją tożsamość, a tym, co umożliwiało im zachowanie odrębnej tożsamości, było właśnie przestrzeganie zakonu. Tak więc, podsumowując tą część wykładu, możemy powiedzieć, że Pan Bóg miał konkretny cel, konkretne cele nadania zakonu. Po pierwsze, poprzez niego ludzie mieli odkryć, że mając grzeszną naturę, tak naprawdę grzeszą, a ich czyny podlegają sądowi. Po drugie, zakon wskazywał, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie własnymi wysiłkami zapracować na usprawiedliwienie, że potrzebujemy Bożej łaski i sprawiedliwości. I dlatego poprzez zakon od samego początku Bóg zapowiedział, że przyśle Zbawiciela, który w jakiś sposób rozwiąże problem wynikający z tego, że ludzie nie są w stanie przestrzegać całego systemu zakonu. I właśnie przez tego Zbawiciela uzyskamy usprawiedliwienie. I w końcu, dając zakon i nakazując Izraelitom, aby go przestrzegali, ten zakon całkowicie wyróżniał naród izraelski na tle innych narodów pogańskich. Ale aby nasze rozważania na temat zakonu i łaski były pełne, to musimy jeszcze posłuchać, co na ten temat ma do powiedzenia sam Pan Jezus. A jego opinię możemy znaleźć w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, wersety 17 do 18. I Pan Jezus mówi tam tak. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Pan Jezus mówi, nie przyszedłem rozwiązać zakonu, ale wypełnić. W takim razie, w jakim sensie Chrystus wypełnił ten zakon? I znowuż mamy kilka odpowiedzi. Po pierwsze, żyjąc naprawdę bezgrzesznym życiem, czy mówiąc inaczej, wypełniając jako jedyny człowiek wszystkie przepisy, nakazy i również obrzędy zakonu. W liście do Galacjan w 4 rozdziale wersety 4 do 5 czytamy. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na słowa, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. Pan Jezus, przychodząc na świat, On nie przyszedł tutaj tylko jako człowiek. On przyszedł również jako Żyd, jako syn Żydówki. A to znaczy, że tak jak wszyscy inni Izraelici, podlegał pod wszystkie przepisy zakonu. I On był tym jedynym, nie tylko człowiekiem, ale również Żydem, który te wszystkie przepisy i nakazy Boże wypełnił. Po drugie, Pan Jezus wypełnił zakon, umierając zbawczą śmiercią na krzyżu. I mówi o tym apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w 2 rozdziale, wersety 22 i 24. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Pan Jezus, będąc bez grzechu, czyli będąc takim barankiem bez skazy, On wziął na swoje barki grzechy nas wszystkich, poszedł na drzewo krzyża i przelał swoją krew, tak naprawdę płacąc za te grzechy cenę zakonu. Cenę, którą zakon ustalił jako zapłatę za grzech. A co było tą ceną? Śmierć. Zapłatą za grzech w zakonie była śmierć. Dlatego te zwierzęta musiały być zabijane. A więc Pan Jezus wypełnił zakon, będąc bezgrzesznym barankiem bez skazy, który poprzez swoją śmierć zapłacił cenę, ale nie za swoje grzechy, bo sam był bez skazy, ale za nasze grzechy. I dlatego Pan Bóg może oferować przebaczenie wszystkim tym, którzy przez wiarę przyjmują tę ofiarę Jezusa jako zastępczą ofiarę za ich własne grzechy. Ludzie, którzy wierzą w to, to znaczy, że ufają Bożemu Słowu i zgadzają się właśnie z taką drogą otrzymania usprawiedliwienia. Bo Pan Bóg daje nam to z łaski jako dar. I każdy, kto Mu zaufa i powie, wierzę Ci, Panie Boże, ja pragnę tego usprawiedliwienia, wierzę w to, że Pan Jezus umarł za mnie na krzyżu, za moje grzechy, to w tym momencie możemy stać się sprawiedliwymi w oczach Pana Boga. I właśnie w ten sposób, umierając zbawczą śmiercią na krzyżu, Pan Jezus wypełnił zakon. Po trzecie, Pan Jezus jakby skupił w sobie wszystkie cechy proroczo wcześniej zapowiedziane, które miały dotyczyć Zbawiciela i Mesjasza. Już na początku ziemskiej służby czytamy w Ewangelii Jana 1,45 takie słowa. To mówi Filip, czy jeden z pierwszych uczniów Jezusa, do Natanaela. Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Czyli zauważmy, że Filip od razu rozpoznał, że to właśnie Jezus jest tym prorokiem zapowiadanym w piątej księdze Mojżeszowej, który miał być takim jak Mojżesz. I po swojej śmierci i zmartwychwstaniu Pan Jezus potwierdził słowa Filipa, mówiąc tak. To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Podsumowując tą część wykładu, możemy powiedzieć, że Pan Jezus wypełnił zakon na trzy sposoby. Po pierwsze, żyjąc idealnym, bezgrzesznym życiem, czyli przestrzegając dokładnie wszystkich przykazań zakonu. Następnie umierając jako baranek na krzyżu za nasze grzechy, płacąc cenę zakonu. I wreszcie wypełniając wszystkie prorocze słowa dotyczące Zbawiciela, Mesjasza, który miał przyjść na świat. I właściwie to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy wykład. Natomiast takim pięknym podsumowaniem całości tego, co sobie powiedzieliśmy, jest zdanie apostoła Pawła zapisane w liście do Rzymian, 10 rozdział, 4 werset. I apostoł Paweł mówi tak. Końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. To znaczy, że każdy, kto uwierzy, mówiąc inaczej, kto zaufa Bogu, Jego drodze wiodącej do usprawiedliwienia, kto uwierzy w to, co Pan Jezus uczynił dla niego na krzyżu, to w tym momencie staje się w oczach Pana Boga sprawiedliwym. A to jest możliwe właśnie dzięki temu, że Pan Jezus jako bezgrzeszny, baranek bez skazy, zapłacił cenę zakonu, całkowicie wypełnił ten zakon za nas, czyli za wszystkich tych, którzy nie są w stanie tego zakonu wypełnić. Pomódlmy się.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.